Drodzy, chciałem dzisiaj z Wami przejść przez pewne fragmenty Pisma Świętego, przez fragmenty Prawa Bożego i zobaczyć, co poza tym, co nazywamy przykazaniami, Bóg mówi przez swoje prawo do nas. W jaki sposób pierwsze cztery przykazania uczą nas nie tylko o tym, jak powinniśmy odnosić się do Boga, ale również jak budować z Nim właściwe, zdrowe relacje i też dodatkowo, w jaki sposób między nami, ludźmi, budować prawdziwe, zdrowe relacje oparte na mocnym fundamencie. Chciałem też z Wami przeczytać ten tekst, który był czytany na początku, ale od końca. Chciałem Wam pokazać bardzo ciekawy sposób myślenia autorów biblijnych, którzy wypowiadają ciąg myśli, dochodząc do sedna. Dla nas, Europejczyków, przyzwyczailiśmy się, że najważniejszy jest punkt pierwszy, potem w drugiej kolejności jest punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty. Ale niekoniecznie taki musi być punkt widzenia autorów, którzy próbowali wyrazić Boże myśli. Bóg starał się wyrażać myśli w taki sposób, aby były one proste, jasne, zrozumiałe dla ich adresata. Można powiedzieć, że starał się na tyle uprościć, żeby to było zrozumiałe, trwałe w przekazie i konsekwentnie stosowane. Otwórzmy zatem drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 20. Nie wiem, czy musimy to otwierać, ponieważ jest to fragment, który znamy na pamięć tak samo jak Jan 3,16. Ale dobrze jest, abyśmy mieli żywą więź z prawdziwym tekstem. Wtedy Bóg mówił wszystkie te słowa. Ja jestem Jahwe, Twój Bóg, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Właściwie nie jest ta część stricte pierwszym przykazaniem, ale jest używana jako wstęp, jako przedstawienie się tego, który jest autorem tego prawa, który jest autorem tych mądrych słów, które uczą mądrości. Ten fragment jest przypomnieniem historii narodu izraelskiego. Jest tutaj mowa o powrocie z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Kiedy człowiek pamięta, kim był, zanim się stał tym, kim jest, najgorzej, kiedy stając się kimś, zapomina, kim był wcześniej, zanim się takim stał. Mówi się, że pieniądze mogą na przykład uderzyć człowiekowi do głowy. Albo ktoś może mówić, Panie Boże, gdybym stał się ciut bogatszym, dałbym pieniądze na ten dobry cel, na tamten dobry cel. Mówi, tak wspaniale by się rozwijała Twoja ewangelizacja w Krakowie. Nagle by można było kupić to czy tamto. Tak się nie dzieje. Pan Bóg zna nas lepiej niż my sami siebie. Wie, co by było, gdyby. I w ten sposób nas po części chroni na tyle, na ile może, bo przed pewnymi rzeczami, przed nami samymi w niektórych przypadkach nie jest w stanie nas ochronić. Co ten tekst uczy na temat relacji między ludźmi? Trudny tekst. Ale spróbujmy się do tego przymierzyć. Ważne jest, z kim buduję moje relacje. Ktoś powiedział, ja nie przyjaźnię się z byle kim. Ja muszę poznać tą osobę. Ta osoba musi poznać mnie. Wtedy, kiedy znamy wzajemnie swoje tajemnice, kiedy je sobie powierzamy, wtedy można powiedzieć, że jesteśmy czymś więcej niż kolegami. Jesteśmy przyjaciółmi, szanującymi się i będącymi razem. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. To jest bardzo ciekawe zdanie. Pan Bóg je wypowiedział jako nie tylko jako nakaz, ale i jako konsekwencja. Wróćmy teraz do pewnej historii opowiadanej przez Jezusa, do historii o synu marnotrawnym. Wczuł się w sytuację, kiedy młodszy syn w takim szybkim oczekiwaniu mówi: ojcze, daj mi już teraz tą część, która mi się należy z twojego majątku, bo chciałbym pójść w świat i zakosztować życia. Szybko bierze kopertę, żegna się szybko z matką, która płacze, żegna się z ojcem, to pata to, chyta za klamkę i wtedy, kiedy trzyma za klamkę, ojciec mówi: chcę, synu, żebyś jedno sobie zapamiętał. Masz tylko jednego ojca i nie będziesz miał już innych ojców obok mnie. Ja zawsze będę twoim ojcem. A nawet gdyby wydawało ci się, że inni ludzie tak cię kochają jak ojciec, to oni naprawdę nimi nie są, bo mogą nimi nie kierować takie motywy jak moje. Jesteś moim dzieckiem. Urodziłeś się ze mnie i z mojej żony. Jesteś częścią naszego życia. Jesteś, jakby to powiedzieć, powieleniem naszych genów. Nie będziesz miał nikogo takiego drugiego jak ja. W ten sposób Bóg powiedział, że nawet gdybyście sobie zrobili innych bogów i nawet gdybyście im służyli i nawet gdyby się wydawało, że oni już są waszymi bogami, że zaczęli się wami opiekować naprawdę, to wierzcie, nigdy oni nimi nie będą. Czego uczy te przykazania na temat relacji międzyludzkich? Nie będziesz miał innych, cudzych bogów obok mnie. Tutaj bardzo taki jaskrawy sposób widzę małżeństwo jako związek. Nie będziesz miał innych kobiet obok mnie. Ja będę dla ciebie tylko tą jedyną. Centrum twojego zainteresowania. Albo nie będziesz miała innych mężów obok mnie. Próbowano udowadniać już wiele razy, że człowiek, którego Pan Bóg stworzył, albo może powiedzieć, który się wykształcował na przykładzie ewolucji, jest jak inne zwierzęta. Lubi żyć w stadzie. Lubi zmieniać partnerów. Ale Pan Bóg nie tak stworzył człowieka na obraz swój. Pan Bóg stworzył człowieka, który potrafi się związać z jedną osobą. I Pan Bóg zabezpieczył również ten związek, mówiąc słów: nie będziesz miał cudzych obok mnie. Nie będziesz miał innych obok mnie. Zwróćcie uwagę, że jeśli małżeństwo ma być szczęśliwym związkiem, to konieczne jest wzajemna wierność małżonków. A nie, jakby to powiedzieć, dobierania sobie jeszcze, jak to nazwiemy, kochanków. Ale takie stwierdzenie mi się kiedyś spodobało, że myślenie o mężu i żonie jako ustabilizowaniu życia to jest źle, dlatego że w Biblii mąż i żona są przedstawieni jako kochankowie. Idąc dalej. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Bóg mówi: nie będziesz mnie porównywał z czymkolwiek, co znasz. Chociaż kiedy pod górą Synaj za zgodą Araona odlali cielca ze złota, to właściwie oni nie łamali pierwszego przykazania: nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, bo mówili: to jest nasz Bóg Jahwe, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. A to, że wyobrazili go w formie byka, to chcieli pokazać, że ten Bóg jest silny jak te zwierzę. W W ten sposób rozumowali. I zwróćcie uwagę, że próbując oddać jakoś przymioty Boże, możemy przyrównywać Boga do wielu rzeczy, jak skała, prawda? Bóg jest jak lew z pokolenia Judy. W objawieniu mamy na przykład opis, że Jezus jest porównany do opisu baranka jakby zabitego. Ale Bóg powiedział, nie będziesz mnie porównywał do żadnej rzeczy, która została stworzona przeze mnie. Nawet do sił przyrody. Znalazłem kiedyś takie bardzo ciekawe porównanie Pana Boga i zależności wewnątrz bóstwa. Było tak. Bóg Ojciec jest jak woda w stanie ciekłym. Jezus jest jak para wodna, która się unosi i nawilża atmosferę. Duch Święty jest jak deszcz, który opada na przyrodę i dostarcza tego, co go najbardziej potrzebuje. Piękne porównanie, bardzo romantyczne, ale sprzeciwiono się jemu stanowczo. Dlatego, że było to porównanie Boga do przyrody, którą stworzył. I ta osoba, która się sprzeciwiła, powiedziała tak, nie można porównać Boga do jego stworzeń, bo wszelkie, jakiekolwiek porównanie powoduje, że okrada się ją z tego majestatu, który on ma. Okrada się ją z tej nieskończoności, która towarzyszy tej postaci. I człowiek, szukając możliwości wyrażenia Boga w taki sposób widzialny dla siebie, sam zniża się do tego poziomu. Czyli można powiedzieć, sam okrada się z możliwości odbicia w swoim sercu tego obrazu, jaki Bóg dla niego zaprojektował, zniżając się tylko do części tych obrazów, do tylko takich małych fragmentów, które człowiek próbuje sobie sam wyobrazić. Czego uczy te przykazanie na temat relacji w przyjaźni? Nie będziesz porównywał bliskiej ci osoby do kogokolwiek innego. Pewna młoda dziewczyna powiedziała tak. No, wzięłam ślub z moim chłopakiem, urodziłam dziecko, bo mi się chłopak podobał. No ale teraz zastanawiam się, a co będzie, jak mi się spodoba inny? No bo on nie zawsze będzie piękny, nie zawsze będzie młody, pojawią mu się zmarszczki. I to był dla niej problem. Ja wierzę, że ten problem się już jakoś czasem rozwiązał, bo dojrzała do tego, ale czasami, ale widać, że się pośpieszyła z tą decyzją. Jeśli masz kogoś bliskiego, jeśli chcesz z nim budować przyjaźń, a na przykład o małżeństwo, to jest przykład takiej prawdziwej, bliskiej więzi, którą Pan Bóg zaplanował, nie będziesz swojej żony porównywał z innymi kobietami. Bo to będzie niszczyło twój związek. To będzie powodowało, że będzie on słabszy. To będzie powodowało to, że ta osoba, która jest ci bliska, będzie się czuła raniona i niekochana. I związek ten będzie na krawędzi. Nie będziesz porównywał swojej bliskiej osoby z kimkolwiek. Będzie ona dla ciebie jedyna, wyjątkowa i niepowtarzalna. Ale to jeszcze nie koniec tej drogi, bo mówię o tym, jak ważne są ludzkie relacje, ale dojdziemy do tego, jak je budować, żeby miały one właściwą podstawę, właściwy początek. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego Jahwe do rzeczy czczych, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa imienia do rzeczy czczych. Jak rozumiemy te przykazanie? Nie mieszaj Pana Boga w te sprawy, pod którymi On się nie podpisuje. Kiedy dyskutowano na temat terroryzmu islamskiego, wtedy islam przypomniał, a pamiętacie terroryzm chrześcijański? średniowiecze, wyprawy krzyżowe, mordowanie całych wiosek po to, żeby nawrócić ich na chrześcijaństwo albo ukrócić męki piekielne, które by były większe, gdyby dalej żyli. Pan Bóg się pod nie podpisywał, ale Pana Boga pod tym podpisano. Przysięganie na Pana Boga, a potem łamanie tej przysięgi. Pewien władca, właściwie namiestnik Jerozolimy za czasów niewoli babilońskiej, ślubował na swojego Boga wierność monarsze, wierność królowi Babilonu. A potem złamał tą przysięgę. Co to mówiło o jego Bogu? Co to mówiło o tym, jak tej przysięgi dochował? Jeden z psalmów jest napisane, że sprawiedliwy ten, który nawet dochowa przysięgi, nawet gdyby to było ze szkodą dla niego. Inne przykłady tego przykazania. Nie będziesz używał imienia Pana Boga Twego nadaremno, niepotrzebnie. To przykazanie mówi o szacunku. To przykazanie mówi o tym, że jeśli znasz Boga i masz do Niego szacunek, to będziesz Jego imię wymawiał z szacunkiem. Będziesz bronił tego imienia, nawet jeśli by ktoś coś złego powiedział na ten temat, ty staniesz w obronie i powiesz, to nie jest tak, jak plotkujecie. To nie jest tak, jak wy to wyrażacie. Przedstawię wam jego prawdziwy obraz. Przedstawię wam jego prawdziwe imię, jego prawdziwy charakter. Czego to uczy na temat relacji między ludźmi? Jeśli z kimś jesteśmy, jeśli kogoś znamy, to traktujemy tą osobę z szacunkiem, jego wypowiedzi traktujemy z szacunkiem. Nie mówimy fałszywie o tej osobie to, czego ona by nie powiedziała. A kiedy jej charakter, jej stanowisko jest atakowane, wtedy my jako osoby, które jesteśmy blisko, chronimy. Wystawiamy prawdziwe świadectwo. Przedstawiamy jego imię, jego charakter we właściwym świetle, broniąc, szanując tą osobę. Ostatnie przykazanie w tej pierwszej części tablicy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszelkie twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Boga Jahwe. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani ty sam, ani twój syn, ani twoja córka, i tak dalej, i tak dalej. Przykazanie mówi, że Pan Bóg wyznaczył nam w ciągu tygodnia czas. Czas na zaprzestanie pracy. Na zaprzestanie swoich, jakby to powiedzieć, roboczych obowiązków dla siebie, swojej rodziny, nawet dla gości i dla zwierząt, a nawet mogę powiedzieć i dla maszyn, które są twoją własnością. Dlatego, że Pan Bóg chce mieć ten czas dla ciebie i dla siebie. Stwarzając, czytamy, że poświęcił i pobłogosławił ten dzień. I dzień ten spędził z Adamem i Ewą. To był pierwszy dzień Adama, życia Adama i Ewy. Najpiękniejszy dzień, który mieli zapamiętać. To było coś, co Pan Bóg stworzył, aby Adam i Ewa mieli czas na poznanie Go bliżej. Na przebywanie z Nim i w ten sposób budowanie właściwego Jego obrazu. Mamy zatem 4 przykazania. Pierwsze, potem poniżej 2, 3 i 4. Może teraz, żeby powiedzieć na temat sposobu myślenia, spytam się, jak kierunkowo my wyrażamy przyszłość, a jak przeszłość? Kiedy mówimy o przyszłości, przyszłość jest przede mną. To jest coś, gdzie ja idę, gdzie kroczę, dokąd zmierzam i to jest mój cel. A przeszłość? Przeszłość to jest coś tam z tyłu, za nami. Było, nie ma, nie wróci się, nie powtórzy. Ale kiedy się pytamy ludzi, którzy obracają się w kulturze żydowskiej, co to jest, gdzie jest przyszłość? Albo można powiedzieć, gdzie jest twoja przeszłość? Tutaj, przede mną. Dlatego, że ja wszystko mogę widzieć, co się działo w przeszłości. Każdy detal mogę sobie przypomnieć i poobserwować jeszcze raz. I wszystko widzę jak na dłoni. A przyszłość? Przyszłość jest tam. Ja jeszcze nie znam przyszłości, nie poznałem jej. Tylko Bóg zna przyszłość. Bóg wie, co będzie działo. Jeśli Bóg da, dożyje tego czy tamtego. Nie znam jeszcze przyszłości. Zwróćcie uwagę, że studiując Pismo Święte, krzyżują nam się te dwa różne sposoby myślenia. Nasz, którego byliśmy uczeni od dziecka, od tego, który używali na przykład pisarze biblijni, którzy przyszłość przedstawiali jako coś niewiadomego, a przeszłość jako coś znanego. Którzy, kiedy przedstawiają pewne rzeczy, pewną kolejność, używają odwrotnej kolejności. Zwróćcie uwagę, że dla Semity czwarte przykazanie jest na dole, czyli jest, jakby to powiedzieć, jest fundamentem, podstawą tych kolejnych. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób czytanie przykazań w tej kolejności pozwala uczyć sposobu budowania relacji międzyludzkich. Pierwsza rzecz, przykazanie czwarte, mówi o czasie. Mówi o tym, że kiedy mijasz wiele ludzi, to wszyscy są dla ciebie identyczni. Wszyscy są dla ciebie tacy sami ludzie. Ale kiedy poświęcasz czas jakiejś osobie, spędzisz z nią czas, rozmawiacie. Tak jak się mówi, że poznać kogoś, to trzeba beczkę soli z kimś z nim zjeść. To jest bardzo dużo czasu. To wtedy zmieniają się te relacje. Staje się ta osoba bliższa. Kiedy pierwszy raz widziałem moją żonę, to ona wyglądała taka jak wszystkie inne nastolatki. Niczym się nie wyróżniała dla mnie wśród wszystkich kampowiczów. Później, kiedy mieliśmy możliwość spotkać się w czasie tych samych wakacji na obozie misyjnym Maranata i byliśmy razem w jednej grupie, później, kiedy mieszkałem w Sosnowcu, a ona miała możliwość mnie odwiedzić, spędzaliśmy z sobą dużo czasu. Pamiętam nawet takie ciekawe wydarzenia, kiedy jeszcze okularów nie nosiłem, w ogóle nie wiedziałem, że mi są potrzebne. Wracaliśmy z odwiedzin u pewnej siostry w Mysłowicach. Niedaleko było do domu, bo to była właściwie miejscowość Sosnowiec. Mieliśmy wsiąść w autobus 35 i ten autobus w 10 minut miał nas zawieźć do domu. Ponieważ nie miałem okularów, przyjechał jakiś autobus, siedliśmy i ten autobus jechał i jechał i jechał chyba z pół godziny. Dopiero się zatrzymał w Jaworznie. Kiedy wysiadłem, tak z bliska popatrzyłem, patrzę, E5. No niewielka różnica. Ale był to czas, który mile wspominam, kiedy poznawaliśmy się razem i mieliśmy czasami, jakby to powiedzieć, darmowe minuty nam się zjawiały, że mogliśmy jeszcze czasu więcej spędzić razem i z sobą. Ale kiedy ta znajomość była rozwijana, pojawił się szacunek. Już nie była to dla mnie taka osoba jak wszystkie. Był to ktoś wyjątkowy. Ktoś, kogo darzę szacunkiem i interesuje mnie jego zdanie. Co ty myślisz o tym? Bóg chce, abyśmy go najpierw poznali, zanim go obdarzymy szacunkiem. Bóg chce być poznany. Bóg chce z nami spędzać czas. Chce, aby ta i dał nam co tydzień szabat, aby ta przyjaźń stawała się jeszcze bardziej zażyła. Kiedy się pojawia szacunek, potem pojawia się coś głębiej. Planuje się wspólnie razem rodzinę. Ale to uważam, że to należy dojść do takiego punktu, trzeba dojść do takiego punktu, że nie mówi się, a może ta, a może tamta, A może jeszcze trochę poczekam? Tylko się człowiek decyduje i to, coś, co jest w sercu, mówi: chcę być tą osobą. Staje się ona kimś jedynym i wyłącznym. I nie porównuję już ją z innymi osobami, tylko mówię, to jest to, co, czego potrzebuje moje życie, moje serce. W ten sposób budowana jest dalsza przyjaźń i pojawia się już nie tylko szacunek, ale i taka wyjątkowość tej osoby. Później, kiedy się powiedziało tak, dochodzi kolejna rzecz. Nie będziesz, że już nie ma wtedy innych osób, które by były obok niej. Już nie ma innych osób, względem której dokonywałoby się wyboru. Może ta, a może tamta. Jest tylko ta jedna. Dlatego Bóg chce, abyśmy najpierw Go poznali przez poznanie czasu, później obdarzyli szacunkiem, później przekonali się o Jego absolutnej wyjątkowości i niepowtarzalności, także nie da się z niczym tego porównać, a później zostaje ona tylko jedna i nie ma już innych osób. Nie ma już innych bogów. Bardzo odkrywczym było dla mnie poznanie tego, czego Bóg mnie uczy w swoim prawie, w swoich przykazaniach, że one są cudowne, że tylko nie uczą na temat relacji, jak zachowywać się względem Boga, ale dają rady, jak te relacje zbudować, jaką założyć właściwą podstawę i czego nie przeoczyć, aby to wszystko mogło zostać we właściwy sposób, we właściwej kolejności ułożone i aby czerpać z tego radość i rozkosz, z tego piękna, że się jest pod Bożą opieką, że Bóg mnie wyciągnął z bagna grzechu. Wracając teraz do sposobu czytania, chciałem, abyśmy zerknęli jeszcze raz na Księgę Izajasza, rozdział 58 i wiersz 13-14. To jest rozdział, wiersze, które zaczynają się, jeśli powsiągniesz swe nogi od przekraczania szabatu. I często, kiedy jest przedstawiony szabat jako coś, co należy święcić, zaczyna się od tych słów. Pamiętaj, nie załatwiaj swoich spraw. Nie mówi o sprawach biznesowych. Ale przeczytajmy to od tyłu. Albowiem usta Jahwe to wyrzekły. Czytam koniec wiersza 14. Ponieważ to Bóg powiedział, że szabat jest święty. W świecie przyrody nie można znaleźć uzasadnienia, dlaczego akurat szabat, dlaczego dzień siódmy. W archeologii, kiedy się spytamy archeologów, oni mówią, no właściwie nie wiadomo, skąd się wziął akurat sobota, ale Biblia jest dowodem. Czyli nie ma innego dowodu na to, że szabat jest wyjątkowy, poza tym dowodem, że usta Pana to wyrzekły. I to jest podstawa szabatu, że to jest Słowo Boże, że Pan Bóg tak powiedział, a nie tylko powiedział, ale i pobłogosławił i poświęcił. Karmić Cię będę dziedzictwem Jakuba, Twojego Ojca. Bóg bierze na siebie pewne zobowiązanie. Bóg mówi, że skoro Jego usta to wyrzekły, Jego obietnice padły, to one są już nieodwracalne. Ja Cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju. Wtedy znajdziesz rozkosz Twą w Jahwe. I kiedy znajdziesz dopiero rozkosz w Jahwe, tak, czytam dalej, nie będziesz omawiać spraw swoich. Nie będzie to przykuwało Twojej uwagi, bo Twoja uwaga będzie skoncentrowana na rozkoszy w Bogu. Nie będziesz przeprowadzać swojej woli, bo też Twoje myśli będą wtedy całkiem gdzie indziej skupione. Będę skupiony na tym, że korzystasz z rozkoszy, którą Ci Bóg daje. Rozkoszuję się dziedzictwem Jakuba, bo usta Boże to przyrzekły, bo Pan Bóg to powiedział. Uszanujesz ten dzień przez unikanie podróży. Nie będziesz marnował tego dnia na czasu na takie rzeczy, które Cię odciągną od tego wielkiego błogosławieństwa. W tym tygodniu spotkałem się z pewnym naszym przyjacielem, I on mówił na temat liceum wieczorowego. Mówi, fajnie, skończę liceum, zajęcia są przeważnie w soboty i w niedzielę, ale wy nie możecie pójść do zrobić matury akurat w ten sposób, bo wy musicie święcić sobotę, a mnie to nie obowiązuje, więc ja to zrobię. Ja mówię, to nie jest to, że my musimy czy nie musimy, to jest to, że to ty siebie czynisz bardziej ubogim przez to, że decydujesz się akurat w ten sposób święcić sobotę, a nie to, że my sobie czegoś odmawiamy. My po prostu nie chcemy stracić tego, co najlepsze. Nie chcemy, żeby nas to ominęło, skoro jest to dostępne. A Dzień Święty Jahwe nazwiesz czcigodnym, jeśli nazwiesz sabat rozkoszą. Żeby w mój Dzień Święty spraw swych nie załatwiać, jeśli powściągniesz Twe nogi od przekraczania szabatu. Nie można zaczynać wyjaśniania świętości szabatu od słów, czego w sabat nie wolno robić. Bo to zniechęci każdego już nawet na początku, kiedy usłyszy i powie w takim razie, mnie to nie interesuje. Aby przedstawić właściwie znaczenie szabatu, należy wyjść od tego, że Słowo Boże takie było, że Pan Bóg tak powiedział na początku i że szabat nie jest właściwie czymś, co my mamy nakazane, ale czymś, co Bóg nam daje jako coś najlepszego. I na koniec krótka wzmianka. Na szkole sobotniej mówiliśmy, że może istnieć pewne niebezpieczeństwo. Wyobraźcie sobie taką randkę chłopca z dziewczyną, który zaprasza ją do restauracji i zachwyca się przez cały czas. Mówi, jaka fantastyczna obsługa. Jaki pyszny makaron. Jak ładnie podane. A tylko czasami spojrzy na tą, kogo zaprosił na tą kolację. Te wszystkie rzeczy są ważne. To wszystko, co się wokół soboty dzieje. To nabożeństwo. Ten wspólny obiad rodzinny. Ta społeczność, którą tutaj mamy. Ale najważniejszy jest ten, z kim się przyszliśmy spotkać. Ten, kto jest, jakby to powiedzieć, najważniejszą osobą na tej celebrze, na tej uroczystości. Dałby Bóg, abyśmy za każdym razem, kiedy czytamy Prawo Boże, jeszcze raz się nad nim zachwycili. Ja kiedy tak zastanawiałem się nad psalmem 119, mówię, ile można pisać w kółko o tym samym, ale każde zdanie, każdy wiersz jest czymś innym. Ja nie wiem, ile czasu zajęło Dawidowi pisanie tego psalmu. Czy całe życie, czy po prostu jednego wieczora siadł i wszystko przelał na papier. To nie ma znaczenia. Ważne jest, że się zachwycał, że odkrył sekret bycia z Bogiem. Odkrył sekret radosnego i szczęśliwego życia. I odkrył sposób budowania relacji z Bogiem i jak to przenieść na sposób budowania relacji z ludźmi, aby stawali się oni nam coraz to bliżsi i stawali się tacy, jakby to powiedzieć, taki wyjątkowi i jedyni. Amen.